Cześć, ja jestem Mamut, a to są Podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 63. Katastrofa promu na Motławie. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować Eli, Alonie, Mateuszowi oraz Tabletko Pisarzowi za dołączenie do grona moich patronów, a także Robertowi, który postanowił postawić mi kawę. Wiem, że trochę czekaliście na te podziękowania, dlatego tym bardziej cieszę się, że jesteście. Nie wiem, kiedy będziecie słuchać tego odcinka, ale wiem, że kiedy siadam do przygotowań jest koniec lata. A jak wiadomo, okres wakacji i urlopów sprzyja wypoczynkowi i podróżom. Dzisiaj nie stanowi większego problemu, żeby rano wpaść na pomysł wylotu do jakiejś bardziej egzotycznej destynacji, a następnego dnia już przechodzić odprawę na lotnisku. W czasach tak zwanej demokracji, tak zwanej ludowej, było to zdecydowanie trudniejsze i raczej wybierano w czasy organizowane przez zakłady pracy lub też wypoczynek indywidualny, ale na terenie naszego kraju, ponieważ już samo uzyskanie paszportu nie było rzeczą tak oczywistą i prostą, jak to ma miejsce w dzisiejszych czasach. Plusem było to, że większe zakłady miały własne ośrodki wypoczynkowe i to rozsiane po całej Polsce, więc można było liczyć na to, że jednak uda się jednego roku odwiedzić góry, a następnego spędzić urlop nad morzem. Nasza dzisiejsza historia wydarzyła się w 1975 roku, a więc już po rozpoczęciu produkcji Fiata 126P, zwanego popularnie maluchem. Wprawdzie trwa ona dopiero od 3 lat, więc ilość wyprodukowanych egzemplarzy nie jest jeszcze jakaś ogromna, ale powoli coraz popularniejsze stają się wypady samochodem pod namiot jako forma turystyki niezorganizowanej. Poza tym są to jednak czasy, kiedy kolej obsługuje ogromne potoki podróżnych, które są właściwie nieporównywalne do tej ilości pasażerów, jaka przewożona jest dzisiaj. Jest też spora różnica, jeśli chodzi o ilość wydarzeń i eventów odbywających się w wakacje. Już nie wspominam o takich wydarzeniach jak Open Air czy koncert Rammstein lub Depeche Mode, które mają miejsce w tym roku, ale nawet znany z czasów PRL-u festiwal w Jarocinie ruszy tak naprawdę dopiero w 1980 roku, a o przystanku Woodstock w ogóle nie ma co gadać, bo ten odbędzie się po raz pierwszy w roku 1995. Był oczywiście organizowany w Opolu Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, który wpisał się na mapę wydarzeń kulturalnych od 1963 roku, ale głód atrakcji w społeczeństwie był duży. Można było jeszcze ewentualnie pojechać na Festiwal Piosenki Radzieckiej i z wypiekami na twarzy śledzić, kto wygrał złoty, kto srebrny, a kto brązowy samowar. Ale nie oszukujmy się. To wciąż było mało i mocno trąciło propagandą. A społeczeństwo było ciekawe i spragnione tego, co oferuje Zachód. A gdzie, jeśli nie nad morzem, w portach, najłatwiej usłyszeć i zobaczyć obcokrajowców, egzotyczne towary, poznać nowe smaki i zobaczyć różne nowinki. A w sierpniu okazja do tego jest wręcz podwójna. Wtedy właśnie odbywa się Jarmark Świętego Dominika. Jest to wydarzenie o naprawdę długiej tradycji, sięgającej 1260 roku. To właśnie wtedy papież Aleksander IV wydał bullę ustanawiającą odpust dla uczestników mszy w Dzień Świętego Dominika, czyli 4 sierpnia. Każdy, kto tego dnia wziął udział w odpuście, otrzymać miał zwolnienie ze studni czyśćca, co jest generalnie dość ciekawe, bo nawet jeśli przyjmiemy założenie, że miejsce takie istnieje, a pierwsze wzmianki o purgatorium pojawiły się w pismach teologicznych dopiero w latach 1160-1180, to i tak ciężko określić, jakie przewinienia ile miałyby nas kosztować i czy skrócenie tej kary o 100 dni to dużo czy mało. Ale wystarczyło przyjść na mszę, ewentualnie dać datek na budowę klasztoru dominikanów i mogliśmy sobie skrócić odsiadkę o 100 dni, cokolwiek miało to oznaczać. Nie wiadomo, jak zadziałała ta zachęta na wiernych, ale wiemy na pewno, że dominikanie nie byli w ciemię bici i wiedzieli, jak zachęcić ludzi do bardziej masowego przybywania na odpust. Zorganizowali więc jarmark, który początkowo był tak naprawdę festynem, gdzie można było się pobawić, potańczyć lub coś zjeść, coś jak znane nam dzisiaj dożynki. Ale tam, gdzie się pojawiali ludzie, bardzo szybko zaczęli pojawiać się także kupcy, liczący na to, że znajdą się osoby zainteresowane nabyciem towarów, które oni mają do zaoferowania. Impreza powoli rozwijała się w kierunku bardziej handlowym niż odpustowym, co władzom miasta zdecydowanie nie przeszkadzało, bo wpływy z handlu rosły z każdym rokiem, a samo wydarzenie już na stałe wpisało się do kalendarza każdego szanującego się kupca Europy Centralnej i Wschodniej. Szacuje się, że każdego roku przybywało do miasta nawet kilkaset statków tylko po to, żeby sprzedać swoje towary lub ewentualnie nabyć inne i zawieźć je do siebie. Ze wschodu trafiały tutaj futra i bursztyn, z południa szkło, z zachodu sukno i ceramika, a wszystkiemu temu towarzyszyły występy akrobatów, cyrkowców, tresowanych zwierząt i muzyków. Przez kilkaset lat wydarzenie to było jednym z centralnych, nazwijmy to, eventów w kalendarzu miasta Gdańska, które potem nazywało się Danzig, a następnie Wolne Miasto Gdańsk. Przez te wszystkie lata jarmark odbywał się bez przeszkód, chociaż nie można powiedzieć, że bez ciekawych wydarzeń. W 1928 roku miały się zerwać łańcuchy w karuzeli, do których były podwieszone gondole w kształcie łabędzi. Jak pisały ówczesne gazety, rany miało odnieść 6 osób, ale tylko jedna z nich, robotnik Ferdynand Fischer, wymagał hospitalizacji z powodu ran głowy, a pozostałe 5 osób po opatrzeniu w szpitalu miejskim zostały zwolnione do domów. 10 lat później miało miejsce wydarzenie, w którym nikt nie ucierpiał, za to jest o tyle ciekawe, że odcinek ten byłby bez niego mocno niekompletny. Na wielu stronach opowiadających o jarmarku dominikańskim możemy przeczytać, że w 1938 roku z cyrku, który dawał tam występy, uciekł krokodyl, który miał następnie wskoczyć do nieodległej motławy. I to właściwie tyle, co można się dowiedzieć, nie przechodząc w tryb śledczy. Na szczęście całą historię opisano w Kurierze Wileńskim z dnia 7 sierpnia 1938 roku. Przeczytam cały artykuł, bo mnie osobiście bawi. Krokodyl uciekł z klatki do motławy. Popłoch na jarmarku w Gdańsku. Nie lada popłoch wydarzył się w noc z dnia 2 na 3 bieżącego miesiąca w Gdańsku. Na jarmarku gdańskim, tak zwanym Dominiku, jedną z atrakcji był krokodyl Ottokar. Zmyliwszy czujność dozorcy, wydostał się w nocy z klatki na wolność i czując wodę w pobliskiej motławie, powlókł się do rzeki i znikł w odmętach wody. Dodać należy, że krokodyl musiał czołgać się przez 2 ulice i 2 puste place. Rano zauważono brak krokodyla. Równocześnie około godziny 6 rano 3 bieżącego miesiąca, dosyć daleko od miejsca rozłożenia się cyrku, podczas przejazdu promem portowym łączącym Valgasse z przeciwległym brzegiem motławy, zauważono w wodzie jakąś bestię, wystawiającą od czasu do czasu ogon parumetrowej długości na powierzchnię wody. Wkrótce pokazał się na powierzchni łeb potwora. Wówczas poznano krokodyla. Powstał nieopisany popłoch. Kobiety zaczęły z krzykiem uciekać. Krokodyl od czasu do czasu wypływał na powierzchnię, zbliżał się do brzegu i nawet próbował wdrapać się na brzeg, ale wysokie obramowanie nabrzeża nie pozwalało mu wydostać się na ląd. Wobec tego co chwilę przewracał się brzuchem do góry i na pewien czas wygrzewał się w ten sposób na słońcu, nie mając, jak można było wnioskować, złych zamiarów w stosunku do ludzi. W niedługim czasie zebrały się na brzegu tysiące ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się niewidzianym nigdy harcom krokodyla w wodach motławy. Zaalarmowana policja portowa i lądowa oraz straż pożarna zjawiła się nad motławą. Rozpoczęło się polowanie. Chciano go złapać żywego, ale nie wiedziano jak, bowiem nie rozporządzano odpowiednimi narzędziami ani sieciami. Zresztą krokodyl, czując niebezpieczeństwo, zanurzał się pod wodę i wynurzał się rzadko, tylko dla zaczerpnięcia powietrza. Właściciel cyrku próbował wołaniem zwabić uciekiniera do łodzi, w której uganiał się za krokodylem, ale Ottokar, czując się wyśmienicie w upalny dzień w wodzie, ani myślał reagować na czułe wołanie. Parę razy udało się dosięgnąć krokodyla, a nawet uchwycić go, ale próby wciągnięcia go do łodzi nie udawały się, gdyż zręcznym ruchem zwierzę wyrywało się i dawało nura do wody. Dopiero po kilku godzinach polowania, gdy już Ottokar porządnie się wygłodził, stał się łagodniejszy. Pozwalał łodzi zbliżyć się. Przyniesiono ochłap mięsa i tym zwabiono go do samej łodzi. Gdy smacznie zajadał kęs mięsa, nieznacznie zarzucono mu pętlę na szyję i tułów i tak skrępowanego wciągnięto do łodzi. Jeszcze w łodzi próbował parokrotnie wyrywać się do wody, ale już nie miał siły, mocno trzymany przez kilku ludzi. Tak dowieziono go do cyrku i wsadzono do klatki. Tu kończy się historia krokodyla uciekiniera. Jak dla mnie powinien zostać upamiętniony jakimś pomnikiem albo tablicą. Raczej nikt z łapiących krokodyla, ani też przyglądających się całej tej akcji nie zdawał sobie sprawy, że jest to przedostatni jarmark przed długą przerwą. W 1939 roku nastroje musiały być już nieco inne, bo o ile w dzisiejszej narracji dominuje zdanie, że atak III Rzeszy na Polskę w dniu 1 września był niespodziewany, to jednak ówcześni widzieli to inaczej i w wielu wspomnieniach z tego okresu przewijają się stwierdzenia, że wojna wisiała w powietrzu, trwały przygotowania, a napięcie było nie tylko wyczuwalne, ale wręcz zauważalne. Ja wiem, że analiza wsteczna zawsze skuteczna i każdy jest mądry po fakcie, ale w tej sytuacji rzeczywiście mamy sporo dowodów na to, że władze, ale i zwykli obywatele zdawali sobie sprawę ze zbliżającego się zagrożenia. Dowodem na to mogą być mobilizacje niektórych oddziałów przeprowadzone już kilka miesięcy wcześniej. Innym może być wzmacnianie obrony Westerplatte, gdzie potajemnie przerzucano broń i ludzi. Widać to także we wspomnieniach Alojzego Ligmana, które wam czytałem, gdzie mowa jest o przygotowaniach do wysadzania mostów i niszczenia szlaków kolejowych. Dlatego myślę, że podczas Jarmarku Dominikańskiego w 1939 atmosfera musiała być gęsta i podszyta niepewnością, zwłaszcza, że wolne miasto, mimo że oficjalnie znajdowało się pod auspicjami Ligi Narodów, to chyba nikt nie miał wątpliwości, że jest zdominowane przez Niemców, a jeśli takowe miał, to przypominały mu o tym rozwieszone swastyki i chłopcy w mundurkach Hitlerjugend. Jarmark, który się wtedy odbywał, miał być ostatni przed przerwą spowodowaną wojną i która mimo zakończenia konfliktu w maju 1945 roku trwała dalej, by ostatecznie zakończyć się aż po 33 latach, bo jarmark powróci dopiero w 1972 roku. To już zupełnie inna epoka. Drugą RP zastąpiła Rzeczpospolita Ludowa. Pierwszym sekretarzem PZPR był Edward Gierek. W międzyczasie pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu, a atom wykorzystywano nie tylko do produkcji bomb, ale także do wytwarzania energii elektrycznej. Bardzo szybko okazało się, że wydarzenie takie jak Jarmark Dominikański przyciąga tysiące ludzi i jest okazją do lekkiego otwarcia się na świat. Może lata 70. nie były kolorowe, ale to też nie epoka Bieruta czy Gomułki. Gierek dzięki zagranicznym pożyczkom planował rozwój technologiczny kraju, co wiązało się również z nawiązaniem szerszych kontaktów handlowych z krajami, niekoniecznie z bloku socjalistycznego. Wraz z wielkim biznesem czasem też pojawiali się przedstawiciele średnich przedsiębiorstw. A gdzie znajdą miejsce zbytu swoich towarów, jeśli mają ograniczony czas na wizytę w PRL-u i niekoniecznie chcą rozwijać sieć handlową w państwie, które właściwie zupełnie to uniemożliwia poprzez konieczność uzyskania koncesji, kontrolę cen, a także duże obciążenia podatkowe. Pozostaje promowanie się na Jarmarku Dominikańskim. Część towarów na pewno uda się sprzedać, ale ogromną korzyścią jest także reklama. Niemal w każdej rodzinie był ktoś, kto mieszkał za granicą. Jeśli jakiś towar był niedostępny w kraju, to zawsze można było poprosić rodzinę o zdobycie go na zachodzie i przysłanie go do Polski. Jeśli nie uległ zniszczeniu po drodze albo paczka nie została rozkradziona, to można było się cieszyć luksusem zachodnich dóbr. Taki mały import trwał zarówno za czasów PRL-u, jak i już po jego upadku, kiedy nasza gospodarka dopiero przechodziła na zasady wolnorynkowe i zarówno jakość, jak i wybór towarów pozostawiał wciąż wiele do życzenia. Ja sam urodziłem się pod koniec lat 80. i rodzice ściągnęli z Niemiec butelki na mleko, z których piłem, bo u nas i tak nie były dostępne lub były zwyczajnie beznadziejne. Potem w latach 90. miałem kredki z Francji, które w porównaniu z tymi naszej rodzimej produkcji prezentowały się jak pióro wieczne marki Pilot, porównywane do gęsiego pióra. Jeśli więc ktoś kupił coś ciekawego na jarmarku, to była duża szansa, że zobaczą to jego znajomi, i tym samym dotrze się do większej liczby potencjalnych klientów. Jednak były to czasy przed smartfonami i reklamami atakującymi nas z każdej strony. Dlatego dla wielu zachodnich producentów była to świetna okazja do reklamowania swoich towarów. Przypomnijcie sobie swoje dzieciństwo. Czy w meblościance za szkłem nie stały porcelanowe zestawy z dzbankami, filiżankami, talerzykami itd.? Albo były kupione w Peweksie, albo sprowadzone, co w jednym i drugim przypadku oznaczało, że pochodziły z zagranicy. Raczej mało kto miał zestawy produkowane w Polsce. A porcelany na Jarmarku Dominikańskim akurat nigdy nie brakowało. Wydarzenie szybko wracało do swoich tradycji, gdzie zabawa przeplatała się z handlem, a całość była oknem na świat. Nic więc dziwnego, że cieszyło się też rosnącym zainteresowaniem, zwłaszcza, że w Trójmieście i okolicach nie brakowało ośrodków wypoczynkowych różnych branż, gdzie można było przyjechać na wypoczynek z zakładu pracy. Problemu nie stanowił także przyjazd na jeden dzień pociągiem. Można było wcześnie rano wsiąść w pociąg w Warszawie, by przed południem być w Gdańsku i wrócić wieczorem lub w nocy. Problem w tym, że oznaczało to spory ruch w mieście, które w swojej historycznej części jest podzielone Motławą. Nie było wtedy zwodzonej kładki na Wyspę Ołowiankę. Nie było także kładki Świętego Ducha. Oznaczało to, że przeprawić się można było dopiero w okolicy Zielonej Bramy przez Zielony Most, czyli cały ruch pieszy odbywający się w kierunku południowo-wschodnim musiał przejść przez Starówkę, co oznaczało spore tłumy ludzi, kiedy jedni opuszczali teren jarmarku, a inni dopiero na niego zmierzali. Było to również, a może przede wszystkim uciążliwe dla mieszkańców, którzy musieli nadkładać nieraz spory kawałek drogi, idąc do pracy czy szkoły. Wszyscy zdawali sobie z tego sprawę i już pod koniec lat 50. uruchomiono dwie przeprawy promowe. Prom numer 1 łączył wyspę Ołowianka z głównym miastem. Dzisiaj w tym miejscu również znajduje się przeprawa promowa, która kursuje co 15 minut od czwartku do niedzieli. To zaledwie 58 metrów, którego pokonanie zajmuje raptem kilka minut, ale poważnie skraca czas, jaki potrzebny jest, żeby z Ołowianki dostać się na główne miasto, nawet przy wykorzystaniu pobudowanej w 2017 roku zwodzonej kładki. Nas interesuje jednak prom numer 2. Czytając jego historię, w dzisiejszych czasach ciężko nie mieć wrażenia, że do katastrofy po prostu musiało dojść i było to tylko kwestią czasu. Ale zacznijmy od początku. Prom zbudowano w 1958 roku w Stoczni Rzecznej w Tczewie. To jak doszło do samej budowy już jest ciekawe, bo powstał on na zlecenie Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i to właśnie ta instytucja była jego armatorem oraz jak się okazało, urzędnicy wnieśli spory wkład w sam projekt tej konstrukcji. A była ona w zasadzie banalnie prosta. Prom miał 9 metrów i 45 cm długości, 3 metry 75 cm szerokości oraz 80 cm wysokości, z czego połowę stanowiła część zanurzona, a połowę wolna burta wystająca ponad linię wodną. Już z tego opisu możemy wnioskować, że prom ten bardziej przypominał skleconą na prędce tratwę lub ewentualnie barkę niż prom. Nie miał on wyraźnie odznaczającego się dziobu ani rufy, a jego dzielność morska była właściwie żadna. Jeśli zastanawiacie się, czym jest dzielność, to są to takie cechy statku wodnego, które warunkują bezpieczną, wygodną i szybką żeglugę, niezależnie od warunków pogodowych. Możemy śmiało powiedzieć, że w przypadku promu numer 2 była ona zerowa, ale to nie jedyne jego mankamenty. Teoretycznie był on przygotowany do przyjęcia na swój pokład 75 osób plus jeden członek załogi. Problem w tym, że znajdowało się na nim zaledwie 5 kół ratunkowych oraz 3 pływające ławy, co łącznie mogło zapewnić ratunek zaledwie 21 osobom. Rachunek jest więc prosty. W razie zatonięcia promu 55 osób musi ratować się na własną rękę lub jest od razu spisane na straty. Ale nie tylko to stanowiło problem. Już wydostanie się z tonącego promu mogło być niemałym wyzwaniem, ponieważ został on zabudowany. Nad pokładem powstała kratownica podtrzymująca blaszany dach. Natomiast ściany zostały zrobione z brezentowych plandek wyposażonych w niewielkie okienka. Była to więc pływająca tuba z wejściami jedynie na obu końcach promu. Jeśli nabierałby on wody z jednego lub drugiego końca, to jedno z wyjść stawało się automatycznie niedostępne. Co ciekawe, odbioru jednostki w tczewskiej stoczni nie dokonywał żaden specjalista w dziedzinie budownictwa okrętowego czy osoba w jakikolwiek sposób przygotowana merytorycznie do takich zadań. Dokonał tego urzędnik Zarządu Budynków Mieszkalnych. Chyba nie muszę mówić, jak niewiele wspólnego mają ze sobą promy i budynki mieszkalne. Zupełnie to jednak nie przeszkadzało we wdrożeniu tego wynalazku do służby i od 1 stycznia 1959 roku przewoził on pasażerów pomiędzy nabrzeżami Przysiennej Grobli i Wiosny Ludów. Napęd odbywał się w ten sposób, że nabrzeża te połączono dwiema linami. Pierwsza z nich była zakotwiczona na stałe i była jedynie liną wiodącą, która nadawała kierunek marszu promu. Natomiast druga, tak zwana lina bez końca, była napędzana przez silnik elektryczny umieszczony w maszynowni znajdującej się na brzegu. Natomiast na promie znajdowały się szczęki zaciskające się na tej linie i w zależności od tego, czy zacisnęły się na odcinku zmierzającym w kierunku Siennej Grobli, czy też tym zmierzającym ku Wiosny Ludów, to w tym kierunku płynął prom. Można więc powiedzieć, że lina bez końca była pętlą. Zaciśnięcie się szczęk powodowało uruchomienie się silnika elektrycznego w maszynowni. Jest to stosunkowo proste i skuteczne rozwiązanie. Obniżało też znacząco koszty budowy promu, a także nie wymagało szczególnych umiejętności w jego obsłudze. Kiedy prom stał przycumowany do brzegu, liny spoczywały na dnie, co nie było bez znaczenia, ponieważ nie wpływało to na możliwości prowadzenia ruchu wodnego po motławie, a był on w tamtym czasie całkiem spory. 1 sierpnia 1975 roku rozpoczynał się w Gdańsku Jarmark Dominikański. Była to jego 4. edycja po trwającej 33 lata przerwie. Do miasta ściągały setki turystów. Niestety, tego dnia pogoda nie sprzyjała wydarzeniom plenerowym. Zresztą nie tylko im. Krótko po południu nad Trójmiastem przeszła bardzo gwałtowna burza, która spowodowała lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Były problemy z kursowaniem pociągów SKM, były problemy z kursowaniem tramwajów i trolejbusów. Około godziny 14 komunikacja zbiorowa właściwie stała. Sporo osób zdecydowało, że w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie udanie się na miasto piechotą i z wykorzystaniem przepraw promowych. Około godziny 14.35 prom przybija do nabrzeża Przysiennej Grobli. Następuje wymiana pasażerów. Jedni wsiadają, inni wysiadają. Do dzisiaj nie udało się ustalić, ile dokładnie osób weszło na pokład. Źródła podają, że było to około 30-40 osób. Bardzo prawdopodobne jest, że były osoby, które później się uratowały i nigdy nie przyznały się do tego, że były na promie. Być może nie chciały być później świadkami w sądzie albo zwyczajnie bały się wchodzić w kontakty z milicją. Dlatego ostateczna liczba pasażerów pozostaje nieznana. Podczas wymiany pasażerów Motławą przepływa kilka statków, m.in. Czapla oraz Lucyna. Obowiązujące wówczas przepisy stanowiły, że mają one pierwszeństwo przed promem, ale są zobowiązane do nadania sygnału ostrzegawczego syreną. Tym razem wszystko przeszło gładko, ponieważ prom i tak był zacumowany do nabrzeża, a wszystkie liny spoczywały na dnie. W tym momencie do przeprawy zbliża się statek wycieczkowy Maryla, dowodzona przez Aleksandra Nocha, który mimo swoich 32 lat jest porucznikiem żeglugi małej rybołówstwa morskiego, ma 9 lat doświadczenia, a Marylą dowodzi już trzeci rok. Wraca ona z rejsu wycieczkowego na Hel i na pokładzie ma 116 pasażerów oraz 5 członków załogi. Zgodnie z procedurą, kapitan Maryli podaje sygnał syreną okrętową, ale obsługujący prom numer 2 Jerzy Kozłowski, według tego, co zeznali później pasażerowie promu, miał zupełnie nie zwrócić na to uwagi i odbija od nabrzeża Przysiennej Grobli. Po odbiciu fala, którą spowodowało wcześniejsze przejście statku Lucyna, miała spowodować, że niewielka jednostka została bardzo szybko zepchnięta na środek nurtu Motławy. W tym momencie przebywający na pokładzie promu zwrócili uwagę Kozłowskiego na zbliżającą się Marylę. Ten podjął decyzję, że należy przełączyć, z braku lepszego określenia, z jednej sekcji liny na drugą, co miało spowodować, że prom cofnie się z powrotem do nabrzeża Przysiennej Grobli. Był to fatalny błąd, ponieważ spowodowało to naprężenie lin, a w efekcie mająca 162 cm zanurzenia Maryla zahaczyła dziobem o jedną z nich. Wydaje się, że jedynym dającym szansę na uniknięcie tragedii rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby puszczenie jednostki w swobodny dryf, dzięki czemu liny mogły opaść głębiej i przy odrobinie szczęścia Maryla przeszłaby nad nimi. Tak się jednak nie stało i wycieczkowiec zaczyna ciągnąć za sobą niewielki prom. Stało się dokładnie to, co opisywałem jako czarny scenariusz zaledwie przed chwilą. Jedno z wyjść ewakuacyjnych było niedostępne, bo prom momentalnie pochylił się na jeden z końców. Właściwie ciężko opisać przebieg tego wydarzenia, bo w ciągu minuty było już po wszystkim. Liny zahaczone o dziób Maryli pociągnęły jednostkę na dno w mgnieniu oka, jak dziecięcą zabawkę. Na wycieczkowcu bardzo szybko zorientowano się, co się dzieje. Mimo, że w pierwszej chwili zauważono jedynie spadek mocy silnika, kapitan Noch natychmiast kazał zastopować maszyny, a kiedy dostał informację o całym zdarzeniu, momentalnie nakazał danie całej wstecz, aby zredukować nacisk jednostki na linę. Było już jednak za późno i mały prom pogrążył się w odmętach Motławy. Kapitan Maryli nie był w żaden sposób winny całemu zajściu, ale z ogromnym poświęceniem podjął się akcji ratunkowej. W końcu był pierwszy na miejscu, a czas grał tutaj olbrzymią rolę. Po wydaniu polecenia przystąpienia do akcji i rzucenia kół ratunkowych wraz z innym marynarzem rzucił się do wody, aby ratować tonących. Uratowali w ten sposób dwie osoby, które udało im się wyciągnąć na brzeg. W międzyczasie do akcji wkroczyły inne jednostki Białej Floty, takie jak Traugut i Świerczewski, które podejmowały rozbitków z wody. Niestety, do szalup wciągnięto także zwłoki trzech osób, które zginęły. Po kilkunastu minutach było po wszystkim. Należało podnieść wrak i wydobyć zwłoki tych, którzy utonęli. Jeszcze tego samego dnia ze Stoczni Gdańskiej sprowadzono pływający dźwig, który z głębokości 5,5 metra podniósł zatopioną jednostkę. W jej wnętrzu odnaleziono kolejnych 9 ciał. Nie był to jednak koniec. Nurkowie marynarki wojennej przeszukiwali dno w okolicach zdarzenia i wydobyli następnych 6 ciał. Ostateczny bilans tej katastrofy zamknął się liczbą 18 ofiar śmiertelnych, w tym kobieta w zaawansowanej ciąży. I tu właściwie ta historia mogłaby się skończyć. Szyper promu nie zachował ostrożności, nie zastosował się do obowiązujących przepisów i stało się jak się stało. Ale jako gość, który zasiada w komisjach powypadkowych, powiem wam, że to zdecydowanie za mało. Nawet w latach 70., kiedy procedury bezpieczeństwa były zdecydowanie prostsze, a przepisy BHP dużo uboższe, próbowano wyciągać wnioski z różnych zdarzeń tak, aby zabezpieczyć się przed nimi na przyszłość. Oczywiście nie zawsze przynosiło to pożądane skutki, nie zawsze udawało się wdrażać jakieś zmiany, ale jednak postępowania prowadzono dość drobiazgowo. Więc jeśli dzisiaj traficie na jakieś szkolenie z bezpieczeństwa, to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że jeśli przepis czegoś zabrania albo kładzie na coś szczególny nacisk, to wynika to z tego, że wydarzyło się coś, co doprowadziło do jego wprowadzenia. BHP-owcy często powtarzają, że przepisy tego typu pisane są krwią i wierzcie mi, nie ma w tym ani słowa przesady. W tym przypadku śledztwo było bardzo drobiazgowe. Okazało się bowiem, że szyper Jerzy Kozłowski był zupełnie nieprzygotowany do tej pracy. Spędził jedynie 8 godzin na szkoleniu teoretycznym. Nie miał patentu szypra, nie potrafił nawet pływać, a jego wada słuchu była tak daleko posunięta, że niemal nic nie słyszał. Tego dnia pracował na swoim stanowisku po raz 5 w życiu. Istnieją pogłoski, że mógł być również osobą z lekką niepełnosprawnością intelektualną, czego potwierdzeniem miał być fakt, że ukończył zaledwie 7 klas szkoły podstawowej. Ustalono również, że już wcześniej dochodziło do podobnych zdarzeń z udziałem promu, ale te pracownicy tuszowali, często naprawiając prom na własną rękę, zwłaszcza, że najprawdopodobniej do kolizji z nabrzeżami lub zahaczenia linami o przepływające statki miało dochodzić, kiedy byli oni pod wpływem alkoholu. Co więcej, prom zaledwie dzień wcześniej został uszkodzony, właśnie przybijając do nabrzeża, ale że obsługa była już po kilku głębszych, bardzo szybko naprawili uszkodzenia, nikomu o tym nie mówiąc. Kilka miesięcy po wypadku Izba Morska w Gdyni w swojej opinii obarczyła winą Gdański Miejski Zarząd Dróg i Mostów, który naruszył prawo morskie, dopuścił do eksploatacji prom nieodpowiadający wymogom i zatrudniał do jego obsługi personel bez wymaganych dokumentów i szkoleń. Sąd rejonowy w Gdańsku w swoim wyroku z 10 stycznia 1977 roku przychylił się do tej opinii, dodając do niej, że Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej bez konsultacji z Morskim i Polskim Rejestrem Statków wprowadziło do użytku wadliwą konstrukcję wyposażoną w rozwiązania niezgodne ze sztuką, jak chociażby napęd, który przez nikogo nie został zaopiniowany. Ostatecznie zapadły 2 wyroki skazujące. Dla szypra Jerzego Kozłowskiego na 11 miesięcy więzienia oraz dla pracownika zarządu dróg nadzorującego promy Tadeusza Korola na 0,5 roku więzienia. Dzisiaj nie ma żadnego śladu po tej katastrofie. Kiedyś znajdowała się tam tablica, ale w 2003 roku próbowano ją ukraść. Sprawcy zostali zatrzymani, ale tablica nie wróciła na miejsce. Zapraszam Was serdecznie do strony Podcastrof na Facebooku, gdzie znajdziecie zdjęcia z tej i innych katastrof, a także do śledzenia mnie na Instagramie. A jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to znajdziecie mnie oczywiście na patronite.pl/mamut lub na Buy Coffee, gdzie możecie wyszukać Podcastrofy. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.